Moi drodzy bracia i siostry, tak sobie myślę, że każdy z nas chce odbierać Boże błogosławieństwo, chce prowadzić takie zwycięskie życie, chce oglądać wokół siebie Boże działanie, chce być w centrum Bożej woli. Myślę, że każdy człowiek wierzący tego pragnie, a też każdy człowiek w ogóle pragnie jakiegoś szczęścia, pokoju, tych wszystkich dobrych rzeczy, które my wiemy tylko od Boga pochodzą i tylko Bóg może je dać, może je ofiarować. I to Boże błogosławieństwo, tak sobie myślę, że jest w jakimś stopniu uwarunkowane. Jesteśmy zbawieni z łaski i oczywiście łaska nie jest uwarunkowana. Nie ma czegoś takiego jak uwarunkowana łaska. Jak może być łaska uwarunkowana? Łaska to jest łaska. Nie ma żadnych warunków. Nie ma. Łaska to łaska. Łaska po ludzku patrząc wydaje się niesprawiedliwa. Ale taka jest łaska. Pamiętamy tą historię, kiedy tam ludzie stali na rynku i czekali, aby ktoś ich najął do pracy w winnicy. I przychodzi ten właściciel winnicy i mówi, no chodźcie pracować za denara, dobrze. Później poszedł znowu tych w południe, najął też za denara. Później wieczorem jeszcze, już późno, tylko godzinę popracowali, też za denara. I tam, pamiętamy tą historię, powstały takie zarzuty, no jak to myśmy w pocie czoła, w spiekocie pracowali cały dzień za denara, a tutaj... Właśnie taka jest łaska. Ta przypowieść nie dotyczy relacji w zakładach pracy. Nie, 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 to nie jest to. Godzin jest robotnik zapłaty swojej. To nie jest, to w ogóle tego się nie dotyczy, ale właśnie na podstawie takiego niesprawiedliwego traktowania jest pokazana Boża łaska. Właśnie Boża łaska jest po ludzku, myśląc, patrząc, niesprawiedliwa. Bo nie jesteśmy zbawieni z uczynków. Nie jesteśmy z uczynku zbawieni, ale nie o łasce chcę dzisiaj mówić. Natomiast chcę powiedzieć, że Boże Słowo daje nam różne przykłady, wzory do tego, abyśmy mogli to Boże błogosławieństwo też odbierać. Ono jest w pewnym stopniu uwarunkowane jednak. Zbawieni jesteśmy z łaski, ale możemy tak przejść przez to życie bez jakichś sukcesów, prawda? Natomiast żeby oglądać to Boże błogosławieństwo, musimy jakieś warunki spełniać, żeby się móc rozwijać duchowo, prawda? To musimy, chcemy się rozwijać. To musimy właśnie pewne rzeczy jakby pielęgnować w swoim życiu. Społeczność, modlitwę, Słowo Boże, tak? Jeżeli to funkcjonuje, to wtedy rozwijamy się, coraz bardziej poznajemy Boga przez Jezusa. Jeżeli nie, to też będziemy zbawieni, ale będziemy się tak kręcić w kółko, prawda? Nie będzie tego jakby, nie lubię tego słowa, sukcesu, tego Bożego błogosławieństwa nie będziemy oglądać w życiu. I Boże Słowo nam pokazuje różne rzeczy, to Boże Słowo nam wskazuje, jak pewne rzeczy osiągnąć, te duchowe. I z Bożym Słowem, w ogóle z prawdą Bożego Słowa, to jest tak jak ze słoniem. Pewnego razu kilku niewidomych ludzi miało określić, jak wygląda słoń. No jeden z nich chwycił za ogon i mówi, słoń wygląda jak lina. Drugi ten niewidomy chwycił słonia za nogę i mówi, słoń jest jak drzewo. Następny niewidomy oparł się rękami o bok tego słonia i mówi, słoń jest jak ściana. A jeszcze inny mówi, złapał słonia za trąbę i mówi, słoń jest jak wąż. I moglibyśmy tak powiedzieć, że właściwie żaden z nich nie miał racji i wszyscy mieli rację. Bo to było takie fragmentaryczne, takie tylko, takie kolejne odsłony, taka cząstka prawdy. I wierzę, że dzisiaj również na podstawie Bożego Słowa, które będę rozważał, poznamy jakby kolejną cząstkę prawdy, jakąś kolejną odsłonę. Zobaczymy coś może innego, coś więcej. Oczywiście zobaczymy coś więcej o samych sobie, bo po to jest Boże Słowo zwiastowane. Brat Leszek ostatnio powiedział, że jest takim wyjątkowym kaznodzieją, bo czyta krótkie fragmenty. Skoro już tak o tej wyjątkowości mówimy, to ja też jestem wyjątkowy kaznodzieja, bo może nie kaznodzieja, ale wyjątkowy, dlatego że czytam z Biblii Tysiąclecia. Musicie mi to wybaczyć. Jest jeszcze jedna osoba, która czyta z innego zupełnie przekładu, także to... A wy wszyscy, bracia i siostry, czytacie z tego normalnego przykładu. Więc ja przeczytam z Biblii Tysiąclecia fragment, który jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale. Jest to taki fragment, który nie jest taki łatwy. Można by było powiedzieć, że jest to taki dość nawet trudny fragment. Zawsze kiedy go czytam i zawsze kiedy też spotykam się z jakimiś tam opiniami, to no jest to taki fragment bardzo ciekawy. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swojego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów, złośliwszych niż on sam, wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. To historia, to jest to przypowieść. Pan Jezus wypowiedział taką przypowieść, żeby coś pokazać, żeby coś zobrazować. To nie jest jakieś autentyczne wydarzenie, to nie jest nawet coś, pewna nauka z tego płynie oczywiście, ale nie jest to coś jakby wiernie oddanego. To jest przypowieść, jedna z wielu przypowieści przekazanych przez Pana Jezusa, a wskazują na to różne fragmenty tego opisu. Chociażby to, że duch nieczysty mieszka w miejscach pustynnych. No, musielibyśmy w takim razie, gdybyśmy chcieli to dosłownie przyjąć, musielibyśmy uznać, że na pustyniach mieszkają duchy nieczyste. Myślę, że... Nie myślę, jestem pewny, że tak nie jest. Więc jest to przenośnia pewna. Tak? Na przykład w Polsce, w naszym kraju, jesteśmy w tej kulturze chrześcijańskiej, jakby nie było, wychowywani, ale również są pewne jakieś tam prasłowiańskie elementy, gdzieś można tak... Myślę, że to też były jakieś takie ludowe tamte wierzenia i Pan Jezus wykorzystał to, żeby przedstawić pewną prawdę, żeby pewną naukę przekazać. W ogóle w tych dawnych wierzeniach, jakichś tam średniowiecznych, nie wiem, czy może wcześniejszych jeszcze, uznawano, że takim jakimś duchem czy diabłem, który mieszka w miejscach pustynnych w naszym kraju, to był taki diabeł Boruta się nazywał, a ten, który mieszkał na mokradłach, to był Rokita. Taka ciekawostka. 7 duchów gorszych od niego przyprowadzi ten duch nieczysty. To też jest pewna przenośnia. 7 jest liczbą symboliczną, oznacza pełnię, a więc po prostu ten duch nieczysty z całym impetem, z całą siłą wchodzi do tego domu ponownie. I jaka jest taka dosłowna wykładnia tego fragmentu? O co tu chodzi? O co Jezusowi chodziło, kiedy mówił o tym? Jest kilka takich interpretacji tego fragmentu i jeden z nich na przykład mówi o tym i myślę, że na pewno Pan Jezus miał dosłownie to na myśli, tym człowiekiem, tym domem, który opuścił ten duch nieczysty, a później do niego wrócił, jest Izrael. To miał na myśli Pan Jezus, mówiąc o tym duchu nieczystym i mówiąc o tym domu. Więc jest taka interpretacja, że do momentu nadania prawa mojżeszowego ten dom był zamieszkany, czyli Izrael, był zamieszkany przez ducha nieczystego, czyli ducha cudzołóstwa, ducha tego cudzołóstwa takiego duchowego, tak, że naród składał ofiary bożkom, służył bożkom zamiast Bogu jedynemu. Później, kiedy zostało nadane prawo, ten dom został oczyszczony, wysprzątany, przyozdobiony. No ale z czasem stało się tak, że na nowo ten duch nieczysty, ten duch cudzołóstwa, bałwochwalstwa powrócił z większą jeszcze siłą, z większym impetem. I możemy o tym czytać w Księgach Królewskich, Księgach Kronik. I skończyło się to później niewolą babilońską i później dalej jeszcze. I finał jest w zburzeniu Jerozolimy w 70 roku. A jest jeszcze inna interpretacja również, mówiąca o tym, że ten dom, ten człowiek, to jest Izrael. I od czasów sędziów do czasów niewoli babilońskiej ten dom był zamieszkały przez ducha nieczystego, właśnie ten duch bałwochwalstwa, nierządu i tak dalej. Możemy o tym czytać na przykład w Księdze Kronik, gdzie są opisane dzieje króla Menasesa i jak wyglądała świątynia. Kiedyś już na ten temat coś mówiłem. I oczywiście było wielu królów, którzy próbowali się z tym uporać, król Echezjasz, król Jozjasz, inni, ale to się coraz bardziej, ten stan się pogarszał, Izrael się coraz bardziej pogrążał, aż w końcu Bóg musiał zesłać ten naród do niewoli babilońskiej. I czytamy w 36 rozdziale Księgi Kronik, drugiej Księgi Kronik, takie słowa. Druga Księga Kronik, jest to zapisane w 36 rozdziale od 15 wiersza. Pan Bóg ich ojców bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku. I wtedy ten naród po prostu poszedł do tej niewoli babilońskiej. I ta niewola babilońska była takim momentem oczyszczenia, uporządkowania, wysprzątania, przyozdobienia tego narodu. Ale w tej przypowieści czytamy, że stan tego człowieka, czy też tego domu, po wejściu tych siedmiu jeszcze gorszych duchów, stał się gorszy niż poprzedni. I ci, którzy zajmują się badaniem Słowa Bożego, interpretacją, twierdzą, że właśnie taki stan nastąpi, kiedy w świątyni zasiądzie Antychryst, a naród wybrany złoży mu pokłon. To są takie różne sposoby interpretacji tego fragmentu. Jest również taka interpretacja, że ten dom, czy też ten człowiek symbolizuje Kościół. Kościół ten taki, że tak powiem, który powstał z pogan. A poganie służyli bałwanom, służyli obcym bożkom, składali im ofiary i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy nastało chrześcijaństwo, jakkolwiek byśmy to rozumieli w tym IV wieku oficjalnie, wtedy jakby ten dom został przyozdobiony, przystrojony, wymieciony, ale z czasem tych siedem duchów złośliwszych opanowało ten dom i stan tego domu jest gorszy niż poprzednio. I możemy na przykład czytać list do Laodycei, trzeci rozdział objawienia Jana, gdzie 17 wiersz, gdzie autor mówi tego listu, czy słowa skierowane do tego listu, słowa Pana Jezusa, mówią, że wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, jesteś goły, ślepy i pożałowania godny. Ale moi drodzy, to są takie interpretacje, które jakby są, można w takim bezpośredni sposób odnieść do tego fragmentu. Ale nas interesuje, jak się to ma do nas, prawda? Jak to ten fragment, jak my możemy odnaleźć się w tej przypowieści? Ten fragment mówi o tym, że ten człowiek, czyli ten dom symbolizuje człowieka. Możemy na kartach Biblii wiele takich porównań domu do człowieka znaleźć, czy też życia człowieka, czy serca człowieka do domu. Chociażby już wspomniany ten fragment z objawienia świętego Jana, trzeci rozdział, list do Laodycei, gdzie Pan Jezus, 20 wiersz, stoi u drzwi i kołacze. Kto mu otworzy, wejdzie, będzie wieczerzał. Czyli jadł kolację, tak? Wieczerzał, to taki archaizm już teraz. A więc drzwi. Drzwi są do domu, prawda? Więc to jest symbol. Moje życie, ja, człowiek jest symbolem. Dom jest symbolem człowieka. Pan Jezus powiedział taką przypowieść o dwóch budowniczych, którzy budowali dom. Jeden na skale, drugi na piasku. Ten dom na skale się ostał, ten na piasku się nie ostał. Kiedy przyszły doświadczenia, doświadczenia zawsze przychodzą na oba domy. I wierzący przechodzą przez doświadczenia, i niewierzący przechodzą przez doświadczenia, tak, i wierzący chorują, i niewierzący chorują, i wszystko zależy od tego, gdzie, na czym ten budynek, ten dom jest zbudowany, nasze życie, na czym jest zbudowane, gdzie jest moje serce. Jeżeli jest ono na skalę Bożego Słowa, na Jezusie Chrystusie, to ten dom się odstoi, prawda? Ale to porównanie jest istotne. Człowiek, dom. W liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian również znajdujemy takie porównanie, kiedy w trzecim rozdziale jest powiedziane, że jesteśmy świątynią Boga i Duch Święty mieszka w nas. Świątynia Boga. Świątynia Boga to jest dom Boga, dom Boży. W Starym Testamencie była to ta świątynia w Jerozolimie. Dzisiaj jesteśmy my, każdy z nas jest świątynią Boga. A więc ten człowiek, ten dom symbolizuje człowieka. Każdy człowiek jest takim domem. Jego serce jest takim domem. Ale i w tym domu, jak to w domu, ktoś mieszka. W każdym domu ktoś mieszka. Albo duch nieczysty, albo duch święty. Tak? Albo duch nieczysty, albo duch święty. I każdy dom powinien być zamieszkały, powinien być zamieszkany. I jak to się dzieje, tak z tego fragmentu możemy wywnioskować taką ciekawą rzecz. Jedną z kilku rzeczy właściwie. Oto człowiek, który przychodzi do Jezusa, jego życie zostaje zmienione, coś go zafascynuje, tak? Poukłada sobie życie w inny sposób, zostanie jego modlitwa wysłuchana, jego dom, jego wnętrze, serce zostanie oczyszczone, przyozdobione, wymiecione. I oto jakiś czas minie i przychodzi duch nieczysty, który był poprzednio. I stan tego człowieka jest gorszy niż przedtem. Dlaczego tak się dzieje? Jak to możliwe, że ten duch nieczysty przyjdzie do tego człowieka? Albo przychodzi do tego człowieka? Jak to jest możliwe? Ano tak to jest możliwe, Słowo Boże na to wskazuje, ponieważ ten dom jest pusty, niezamieszkały. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale jest ta sama historia opisana i tam jest napisane 12 rozdział od 43 wiersza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, tak samo, wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, a przyszedłszy zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym, ale niezajętym. I to jest właściwie klucz do tej historii. To jest ta główna nauka, która płynie z tego fragmentu. Pewnego razu przyszło 10 trędowatych do Jezusa. Mieli problem. Byli nieczyści. Byli trędowaci. Moglibyśmy powiedzieć, że mieli ducha nieczystego. Przyszli do Jezusa. Ludzie z tego świata usłyszeli, że Jezus uzdrawia, co im szkodzi, przyszli do Jezusa. Przecież słońce świeci na sprawiedliwego i niesprawiedliwego, deszcz pada na sprawiedliwego i niesprawiedliwego. Nawet bezbożnym w zasadzie często lepiej się powodzi. Asaf narzeka, że omal nie upadł, gdy zobaczył pomyślność bezbożnych. A więc ci ludzie, można powiedzieć, z tego świata, nienarodzeni na nowo, 10 ich było, przyszli do Jezusa i otrzymali to, o co prosili. Otrzymali to, o co prosili. Ich dom, ich serce zostało oczyszczone, przyozdobione, przystrojone i tak odeszli. Jeden z nich zawrócił, znamy tę historię, ale mówię o tych 9. Odeszli, popatrzyli na swoje ręce, wow, jesteśmy czyści, jesteśmy piękni. Teraz musimy nadrobić ten stracony czas, hulaj, dusza, piekła nie ma, kobiety, wino i śpiew. Teraz możemy pogrzeszyć, to jest taka może nadinterpretacja, ale chciałbym, żebyśmy coś mogli zobaczyć przez to. I odeszli, puści. Oni nie zaprosili Jezusa do swojego serca, tak? Więc ten duch nieczysty powrócił. I teraz się dopiero zacznie dla nas życie. Kiedy byli trędowaci, nie mogli grzeszyć. Znaczy, nie mogli grzeszyć, w myślach grzeszyli, prawda? A teraz to wszystko się ufizyczni, nie wiem, czy można tak powiedzieć. Teraz dopiero będzie. Oni nie przyjęli Jezusa. Ten jeden Samarytanin to zrobił, ale reszta nie. Więc to byli ludzie ze świata, którzy coś otrzymali od Boga. Dlatego, to właśnie dlatego przyszedł duch nieczysty ze swoimi kompanami i zamieszkał z powrotem w ich sercu, w tym domu. A więc jeżeli dom jest pusty, niezajęty, tak jak tutaj jest w Bożym Słowie napisane, to ktoś tam zamieszka. Jeżeli nie będzie to Duch Święty, jeżeli nie będzie to Pan Jezus, to będzie to duch nieczysty. Następna historia, która jest może taka bardziej trudna dla nas. 10 trędowatych, a teraz o 10 pannach. 10 panien. 5 było, jak stare przekłady mówią, głupich, a 5 mądrych. I tych 10 panien miało wyjść na spotkanie oblubieńca. I kiedy oblubieniec nadszedł, tych 5 panien, które miało lampy pełne oliwy, wyszło na spotkanie, a tych 5 panien głupich, po prostu ich oliwy, ich lampy zgasły, bo były puste. Puste. Można powiedzieć, że ich serce było puste. Nie było tam oliwy, nie było tam Ducha Świętego. Olej jest symbolem Ducha Świętego. Nie było tam oliwy. Ich serce było puste. Myślę, że tak może być i tak jest, że wielu ludzi, może i tu na tym miejscu ktoś jest taki, kto chodzi do zboru, do kościoła, jest przyozdobiony, ma to życie poukładane, wysprzątane, wszystko piękne, ale tak naprawdę to serce nie jest zajęte. Ono jest puste. Być może to jest tylko taki płaszcz narzucony z napisem chrześcijanin, ale serce jest puste. Ten dom jest niezajęty, niezamieszkały. Może tak być. Może tak być. Jeżeli serce jest puste, jeżeli ten dom nasz duchowy jest niezamieszkały, niezajęty, to ktoś go zajmie. Tym kimś będzie duch nieczysty. Jakkolwiek byśmy to rozumieli pod tym pojęciem, co by to mogło być. Przyjdzie duch nieczysty ze swoimi kompanami i zamieszka tam. Bo jeżeli ten dom jest pusty, to jakby stanowi zaproszenie dla wszystkiego, co jest na zewnątrz. Słowo Boże mówi w liście do Efezjan w 3 rozdziale 17 wierszu. Jest taka... takie wołanie, aby Pan Jezus zamieszkał w sercach waszych, tak? Paweł to pisze. List do Efezjan, 3 rozdział. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach. Tak? Stoję u drzwi i kołaczę. Pan Jezus chce zamieszkać w sercu człowieka. Kiedy Pan Jezus zamieszka w sercu człowieka, to nie może tam być miejsca na żadnego ducha nieczystego. To jest niemożliwe. Wyobraźmy sobie taki dom duchowy, dom, który jest pusty. Taki pusty dom, on, powiedzmy, jest tam próżnia, zupełnie pusty, tak? Nawet powietrza nie ma, nie ma czym oddychać. pusty. Wystarczy otworzyć okno czy drzwi, od razu wszystko, co jest na zewnątrz, znajdzie się w środku. Wszystko. Cokolwiek by tam było na zewnątrz, wszystko znajdzie się w środku, jeżeli ten dom jest pusty. Wszystko. Wszystkie śmieci, wszystkie zanieczyszczenia, tak, tego świata, wszystko tam się znajdzie. Ale jeżeli w sercu twoim, moim, naszym, a tak jest, wierzę, te osoby, które nie czują tej pewności, dzisiaj mogą ją poczuć, bo dzisiaj Jezus jest na tym miejscu i On puka do drzwi twojego serca, chce zamieszkać w twoim domu. A więc jeżeli w tym domu mieszka Jezus Chrystus, jeżeli jest tam Duch Święty, to ciśnienie jest na zewnątrz. To nie jest ciśnienie z zewnątrz do środka, tylko od środka na zewnątrz. To emanuje, to się rozchodzi. Tam nic z zewnątrz nie ma siły się wepchnąć. Żaden duch nieczysty, choćby ich było nawet 70 albo jeszcze więcej, nikt nie wejdzie do środka. Boże Słowo mówi, że jesteś świątynią Boga, że Bóg mieszka w tobie. 3 rozdział 1 listu do Koryntian, chyba 16 wiersz. Świątynią Bożą jesteście, Duch Święty mieszka w was. Jeżeli mieszka tam Duch Boży, to nie może tam mieszkać duch nieczysty. 6 rozdział i 19 wiersz listu do Koryntian mówi, czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego? Drogoście bowiem wykupieni. Ciało wasze jest nasze, jest świątynią Ducha Świętego. Jeżeli serce moje jest świątynią Ducha Świętego, jeżeli ciało, fizyczne ciało, nie wiem, jak to można rozumieć, ale tak jest napisane, więc tak jest. Nie będziemy polemizować z Bożym Słowem się tylko możemy zgodzić. Jeżeli ciało twoje jest świątynią Ducha Świętego, to nie będzie tam żaden duch nieczysty mieszkał. Nie ma takiej możliwości. Żaden demon, żaden duch nieczysty. List do Kolosan, 1 rozdział, 27 wiersz. Chrystus w was, nadzieja chwały. Chrystus w was. Jeżeli Chrystus w was, jaki udział ma ciemność ze światłością? Czy Chrystus by pozwolił, żeby obok Niego mieszkał jakiś duch nieczysty? Ten pogląd narobił wiele zamieszania, ale jest to pogląd demoniczny. Tak jak cała ta nauka. Demonologia się nazywa. Jakub mówił o czymś, co jest demoniczne, tak? To o zmysłowej, o jakiejś tam mądrości przyziemnej, zmysłowej, tak? Już nie pamiętam. Tak to nazwał. Odważy się również ten pogląd nazwać demonicznym. Chrystus w was, nadzieja chwały. Jestem świątynią Ducha Świętego. Ciało moje jest świątynią Ducha Świętego. Duch Święty mieszka we mnie. Żaden duch nieczysty tam się nie znajdzie. Nie musisz się bać, że coś tam wejdzie. Nic nie wejdzie, jeżeli Jezus jest w tobie. 1 list Jana, 4 rozdział i 4 wiersz mówi, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie, czyli na zewnątrz, tak? Na zewnątrz tego domu. Większy jest ten, który jest w nas, w tym domu naszym, duchowym, w sercu, w ciele. Większy jest niż ten, który jest na świecie, niż ten, który jest na zewnątrz tego domu. Dajcie odpór diabłu, a ucieknie od was. To jest taka obietnica. Wrócę jeszcze do tego słonia. Słoń, potężne zwierzę. Potężne zwierzę. Waży, nie wiem, ileś tam ton, tak? A taki mały człowiek z takim patyczkiem krótkim tylko dotknie tego słonia, a ten słoń podnosi trąbę, podnosi nogę, klęka, wstaje na dwóch nogach, tak? Robi różne rzeczy, odbija piłkę. Przecież ten słoń by mógł trzasnąć tego człowieka trąbą albo mógłby go nogą przygnieść. On go słucha. On się go... Człowiek ma władzę nad nim. Ma władzę nad zwierzęciem. Nad zwierzętami. Przecież ten słoń jest silniejszy. A mimo to ten słoń lwy na przykład. Treser. Ten lew ryczy, pokazuje zęby, ale jednak przeskakuje przez te płonące obręcze i przeskakuje z tego taboretu na ten taboret. Musi robić wszystko, co mu ten treser. Dlaczego on to robi? Bo on gdzieś tam czuje, że ten treser ma nad nim władzę. Mało tego, sam treser wie, że ma władzę. On nie może ani na chwilę pokazać lęku. On nie może ani na chwilę pokazać jakiejś, nie może mieć chwili załamania, zachwiania, tak? On tu rządzi, on tu panuje. Moi drodzy, mamy taką władzę nad tym zwierzęciem, którym jest szatan. On jest jak lew, lew to zwierzę. On jest jak lew ryczący, który krąży i ryczy i kogo by pochłonąć. Masz na nim władzę, nad nim władzę. Ale musisz to wiedzieć, że Chrystus jest w tobie, że masz autorytet w imieniu Jezusa, że mamy tą moc, ten autorytet, tak? Tą władzę, może nie siłę, bo co do siły fizycznej jesteśmy słabi, ale mamy tą moc, tą siłę, ten autorytet, tak jak ten treser w tej klatce z lwami. Większy jest ten, który jest w tobie, niż ten, który jest na świecie. Nie poddaj się okolicznościom. Nie wierz w to, że to będzie tak trwało. To nie pochodzi od Boga. Daj temu odpór. Uwierz, że sytuacja może się zmienić w imieniu Jezusa. I chciałbym na koniec już, abyśmy się też pomodlili. I moi drodzy, może jesteś jak, może ktoś jest tutaj na tym miejscu jak ten jeden z tych 10 trędowatych. Bierze od Boga tylko to, co mu potrzeba i odchodzi. I nie chce Jezusa zaprosić do swojego serca. A Jezus jest zainteresowany całym twoim życiem. On nie tylko chce rozwiązać jakiś tam problem, który masz, ale chce wejść do tego domu. Chce zamieszkać z tobą. Pamiętacie Zacheusza, kiedy tam był na tym drzewie i Pan Jezus przechodził pod tym drzewem i powiedział: dzisiaj, Zacheusze, zejdź z drzewa, bo muszę dzisiaj w twoim domu spędzić trochę czasu. Jezus chce zamieszkać w twoim domu. Jeżeli jeszcze nie powierzyłeś swojego życia Jezusowi, dzisiaj możesz to uczynić. Ale może jesteś jak tych, czy ktoś jest, jak tych 10, jak tych 5 panien, które mają puste lampy, bez oliwy. Ten ogień nie płonie, albo już gaśnie wręcz, albo już wręcz gaśnie. Dzisiaj możesz to zmienić. Możesz tak naprawdę zaufać Jezusowi, zaprosić Go do swojego serca, powierzyć Mu całe swoje życie. I wtedy wszystko się zmieni. A może właśnie jest jakiś problem z tym autorytetem? Uwierz w to, że w twoich rękach jest wszystko. Że większy jest ten, który jest w tobie, niż ten, który jest na świecie. Że sytuacja w twoim domu, wokół ciebie, może ulec zmianie. Nie myśl o tym. Bóg nie daje złych rzeczy człowiekowi. Daje dobre rzeczy. Złe rzeczy nie pochodzą od Boga. Nie wiem, jakkolwiek byśmy to rozumieli, zło nie pochodzi od Boga. Żyjemy na tym świecie, wszystkiego nie rozumiem, ale na pewno to, że jest jakiś problem w rodzinie, że może mąż jest alkoholikiem, może wszystko może się zmienić, bo większy jest ten, który jest w tobie, niż ten, który jest na świecie. A więc stańmy, drodzy bracia i siostry. Nie wiem, czy będziemy mogli jakąś pieśń zaintonować. Jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy, to zachęcam, aby wyszedł tutaj do przodu. Jeszcze przez chwilę będziemy stać przed Bożym obliczem. Jeżeli ktoś pragnie modlitwy, potrzebuje modlitwy, potrzebuje takiego upewnienia, mocy Ducha Świętego. Jeżeli potrzebujesz tak świadomie swoje życie powierzyć Jezusowi, wyjdź tutaj do przodu, będziemy się modlić.